Za dwa dni setne urodziny świętego Jana Pawła II, a przy telefonie Dariusz Karłowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Powstanie Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II na Angelicum, ważny uniwersytet papieski. Jak do tego doszło i co to za instytut?
Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II, tak się nazywa ta instytucja, która w poniedziałek będzie inaugurowała swoją działalność na Wydziale Filozofii. Teraz będzie pełna nazwa Angelicum, Papieski Uniwersytet Teologiczny Świętego Tomasza z Akwinu. To jest jeden z 7 uniwersytetów papieskich w Rzymie. Łatwo zapamiętać, bo jest ich tyle, co wzgórz w Rzymie. Każdy, kto się łaciny uczył w szkole, to pamięta. Uczelnia kapitalna zupełnie, skupiająca młodzież z 60 krajów świata. Elitę przyszłych liderów katolickiego świata. Być może dzisiaj uczy się tam przyszły papież i wcale nie żartuję, bo taki przypadek zachodzi. Dotyczy on właśnie Jana Pawła II, który na Angelicum jako młody wówczas człowiek jeszcze napisał swój doktorat, więc historia jest bardzo długa, bardzo janopawłowa i bardzo poważna, bo Angelicum, no właśnie, skąd się bierze ta nazwa? No, ktoś powie, no dlatego, że ma świętego Tomasza za patrona. Święty Tomasz to doktor anielski. No ale pośród wielu różnych instytucji, które mają za patrona świętego Tomasza, ten wyróżnia to, że ją zakładał święty Tomasz, więc jest to rzeczywiście kawał historii chrześcijaństwa i znakomite, jak nam się, zaraz wytłumaczę, kto to jesteśmy my, zdawało miejsce na to, żeby no, to doświadczenie janopawłowe, nasze polskie doświadczenie przekazywać Kościołowi powszechnemu, żeby ono nie zamarło, żeby nie zaschło, żeby nie zostało zapomniane. No więc my to jest, bo ten instytut to jest rzecz oczywiście dziwaczna i wariacka, bo to jest pomysł całkowicie oddolny, obywatelski, nie stoją za tym ani instytucje państwowe, ani instytucje kościelne. Dwie fundacje, Futura Juventa, którą reprezentuje Mateusz Bednarkiewicz, filozof, reżyser, który to dzieło traktuje jako kontynuację dzieła swojego ojca, wielkiej legendy warszawskiej palestry, niezwykłej osoby i współpracownika Jana Pawła II, Macieja Bednarkiewicza. I druga instytucja to Fundacja Świętego Mikołaja, którą prowadzę razem z Janną Paciorek. I no, jakiś czas temu Mateusz wpadł na taki pomysł, żeby coś zrobić w Rzymie, tak? No, tam się różnie mówiło o tym, jak to te instytucje się rozwijają, czy nie rozwijają, czy to jest, czy nie ma. No brakuje jakiejś takiej świeżych inicjatyw z tym związanych, zwłaszcza takich, na których nam zależało, bo jest trochę ośrodków na świecie, które badają dziedzictwo Jana Pawła II poważnie, wnikliwie i historycznie. A nam się wydaje, że ta historia z Janem Pawłem II jest czymś zdecydowanie zbyt ważnym, żeby to zostawić historykom. Znaczy, że oczywiście badania historyczne nad tym dziedzictwem są niesłychanie ważne, nie ma co tego żadnego sporu, ale że to jest jednak coś zbyt żywego, żeby stało się po prostu przedmiotem badań, eksponatem w gablocie, w muzeum, czy nawet z wystawą, tyle trzeba coś z tym zrobić dalej. Znaczy nie tylko dlatego, żeby to przekazać, bo już to dużo, prawda, ale dlatego, żeby pomyśleć, co z tym począć, jak z tym żyć, jak skorzystać z tego dziedzictwa, które mamy, bo Jan Paweł II zostawił w tym uprawianym przez siebie ogrodzie olbrzymim, prawda, jeśli idzie o zasięg zainteresowań, mnóstwo świetnych pomysłów, instrumentów, z którymi można się wybrać w czasy współczesne. Żeby to ubrać w anegdotę, to powiem tak, o co nam chodzi, o tę misję tego Instytutu.
Ale zanim powiemy o misji Instytutu, to jeszcze opowiedzmy anegdotę o tym, jak do tego doszło. Spotyka się dwóch dżentelmenów w średnim wieku w Warszawie i myśli sobie, trzeba coś zrobić w Rzymie i po kilku latach dochodzi do tego, że w setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II na Uniwersytecie ważnym papieskim Uniwersytecie w Rzymie powstaje Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II. Ta droga musiała być kręta, niełatwa. Jak do tego doszło? Którędy wędrowało tych dwóch dżentelmenów?
Tak. To jest właśnie tak. Dziękuję, że pan o tym mówi. Bo rzeczywiście to tak, punkt wyjścia jeszcze był taki, bym powiedział, jak z ziemi obiecanej, ze sławnej sceny, którą kongenialnie oddał Wajda w swojej ekranizacji, bo można powiedzieć, że ty nic nie masz, ja nic nie mam. Razem mamy Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II. No rzeczywiście, no, nie mieliśmy żadnych środków, ani nawet, no mówiąc szczerze, jakichś wielkich kontaktów, rzecz jasna. No trudno ich w ogóle nie mieć, prawda, ale zwłaszcza w Polsce, bo ja nie Pawle II, jeszcze zwłaszcza w wypadku Mateusza Bednarkiewicza, ale prawdę powiedziawszy, no po pierwszych dwóch latach chodzenia wokół tego okazało się, że żadna z takich dróg, które zdawałyby się naturalne, nie zadziałała. No i tutaj no, ludzie pobożni i mądrzy mówią, że przypadki są tylko w gramatyce, ale rzeczywiście myśmy się stali skontaktowani w pewnym momencie, już po co najmniej jednej takiej próbie, kiedy nam się wydawało, że jesteśmy dość blisko i cały ten plan misterny się rozsypał w drobny mak. No to potem podeszliśmy do tego po raz drugi. Udało nam się skontaktować z rektorem Angelicum, bo to jest bardzo ważny bohater tej historii. To polski filozof, dominikanin, bo ach, właśnie, to bardzo ważne, mówiłem o świętym Tomaszu przy okazji Angelicum, no ale oczywiście nie każdy musi spontanicznie skojarzyć, że to w związku z tym tradycja dominikańska, to jest uczelnia prowadzona przez ojców dominikanów i no, znakomita głowa, człowiek niezwykłej energii takiej no, wewnętrznej siły, skuteczności, inteligencji. Ojciec Michał Paluch, polski dominikanin, jest rektorem w tej chwili w Angelicum. No i zbiegły się rozmaite rzeczy. No jego właśnie niesamowita osobowość, stulecie urodzin, no i fakt, że Jan Paweł II jest absolwentem, był absolwentem tej uczelni. No i to wszystko pootwierało nam drzwi z tym pomysłem, a oczywiście nic by się nie stało, gdyby nie to, że nagle jak w Eurypidesowej sztuce pojawili się sponsorzy prywatni. Grono ludzi, tutaj lawinę uruchomili niezwykłe zupełnie osoby, państwo Jolanta i Mirosław Gruszkowie, którzy kiedyś no jakoś tam towarzyszą nam w drodze fundacji, w przedsięwzięciach teologii politycznej, ale to nigdy nie było jakieś takie gigantyczne zaangażowanie i kiedyś zupełnie przypadkiem i naprawdę en passant, bez żadnych intencji, tak rzuciłem wspomnienie historii, która mi się, mówiąc szczerze, jesienią ubiegłego roku wydawała już pogrzebana, bo po tej rozmowie z rektorem ja obszedłem wszystkie adresy, które sobie potrafiłem wyobrazić, że mogą chcieć pomóc finansowo w uruchomieniu takiego przedsięwzięcia. No i wróciłem z kwitkiem i prawdę powiedziawszy już jesienią, choć mi trudno przychodzą takie rzeczy, no to godziłem się powoli z myślą, że trzeba będzie odłożyć ten pomysł no co najmniej na jakąś nieokreśloną przyszłość. No i tutaj rzucone zdanie w rozmowie. Pamiętam tę scenę bardzo dobrze. Pani Jolanta spojrzała tylko porozumiewawczo na swojego męża. To zajęło im sekundkę. Jedno spojrzenie w dobrym małżeństwie potrafi ustalić bardzo poważne decyzje i powiedziała, to po tym, jak on dał jej znak, że to znakomite, powiedziała, no to w takim razie my byśmy byli bardzo zainteresowani kalkulacją kosztów takiego przedsięwzięcia, bo chcielibyśmy je pomóc sfinansować.
No i, tak o się, tym, tak się... i o tym spojrzeniu będziemy mówić w tym programie, bo pani Jolanta Gruszka będzie gościem programu Urodziłem się w roku 1920, więc zapytamy się, co znaczą te spojrzenia w małżeństwie.
No to jest tak. No to kapitalny moment. Dołączyli do Rady Fundatorów jeszcze dołączyły dwie osoby i no, jesteśmy w tej chwili już w pewnym gronie. W pewnym gronie no, osób, które podjęły się przez pewien czas odpowiedzialnie finansować działania tego instytutu, więc chyba moment, żebym powiedział o misji, prawda?
A jeszcze sekundę o misji, za chwilę opowiemy, tylko jeszcze powiedzmy tak, jesteśmy już w Warszawie, jedną nogą jesteśmy w Rzymie, bo już jest Angelikum, jest rektor Angelikum, ale koniec drogi to jest Ojciec Święty Franciszek, bo to przecież on podejmuje decyzję.
To prawda. Znaczy, no może to nie zupełnie tak, ale to jest w ogóle kapitalne doświadczenie dla mnie samego, bo ja no, jakkolwiek no, kawał życia zajmuję się filozofią jako chrześcijanin, ale nie jestem osobą należącą do tych, którzy jakieś mają szczególnie dobrą orientację w kościele instytucjonalnym, więc dużo takich doświadczeń teraz spadło na mnie jako zupełne nowości. Bardzo to jest ciekawe i kapitalne doświadczenie, ale w ogóle nie zdawałem sobie sprawy ze specyfiki tego dominikańskiego ordo, która jest w ogóle hiperdemokratyczną instytucją. To w ogóle, ja bym powiedział, nieraz jako filozof polityki powtarzam, że współczesny ustrój z demokracją nie ma wiele wspólnego, bo głosowanie raz na 4 lata na listy wyznaczone przez kogoś trudno nazwać ludowładztwem. No to nie, to z tej perspektywy, to ja bym powiedział, z Dominikanów byliby no, zadowoleni chyba nawet Ateńczycy starożytni, którzy pewnie najradykalniejszą formę demokracji wprowadzili. Nie ma tam losowania urzędów, to prawda, nie losowania urzędów jak w Atenach nie ma, ale rzeczywiście to jest zakon w stanie ciągłego demokratycznego wrzenia. Wszystkie urzędy poważne są z wyboru i większość poważnych decyzji jest podejmowana albo kolegialnie, albo przez ciała odpowiednie, które no, podejmują te decyzje w trybie głosowania. Więc to, żeby tak naświetlić ten obraz, który sam w sobie jest bardzo zabawną przygodą, pewnie jak miał jakieś talenty pisarskie, to mógłbym to opisać, bo to tak ta decyzja wędruje przez kolejne ciała, zaczyna się od tego i w ogóle tak się zaczęło, że myśmy z Janną Paciorek, szefową Fundacji Świętego Mikołaja, i Mateuszem Bednarkiewiczem pojechali w grudniu na takie, już po przesłaniu wszelkich dokumentów, pomysłów, koncepcji, założeń, planów i tak dalej, które na ręce rektora złożyliśmy. On po dyskusji uznał je za zadowalające do takiej prezentacji. No i pojechaliśmy i w któryś grudniowy tydzień odwiedziliśmy kilkunastu profesorów, właśnie poznając wszystkich dziekanów, wszystkich prodziekanów, wszystkie osoby z rady programowej i tak dalej, wszystkim prezentując ten projekt. No, przy tej okazji przekonałem się, że rzeczywiście, powiedziałbym, klasa intelektualna, naukowa, ludzka tych ludzi, którzy tam uczą, jest rzeczywiście niebywała i że to miejsce jest niesłychane i że to myśl, żeby właśnie tam, gdzie się uczą ci ludzie z całego Kościoła katolickiego, tam właśnie robić coś, co pozwoli im się spotkać z Janem Pawłem II, to jest w ogóle rzeczywiście nadzwyczajna szansa dla nas. No i to potem tutaj przechodziło kolejne...
I tutaj na sekundę ci przerwę, dlatego że my mamy akcję solidarnościową, akcję radiową, oferujemy reklamy firmom, które tego potrzebują i społecznym działaniom. I teraz, teraz jest ten moment, żebyśmy usłyszeli te reklamy.
reklama.
Zamknięto twoją ulubioną kawiarnię? Na premiato.pl znajdziesz najlepszą włoską kawę. I to w promocji. Wejdź na stronę premiato.pl i znajdź kod rabatowy uprawniający do atrakcyjnej zniżki. Premiato.pl, najlepsza kawa online. Ziarnista, mielona i w kapsułkach. A także herbaty, czekolady do picia i syropy do kawy. Sprowadź do domu aromat swojego ulubionego espresso. premiato.pl.
Reklama wyemitowana w ramach projektu SAR.
Po reklamie.
Urodziłem się w roku 1920.
To program o życiu i pontyfikacie Karola Wojtyły. Poznajcie JP2.
Wracamy do rozmowy z Dariuszem Karłowiczem. Już poznaliśmy wszystkich profesorów wykładających na Angelikum. I co dalej?
No, w trakcie tak, myśmy oczywiście ten projekt wygładzali, bo te dyskusje nie były formalne. To dostaliśmy mnóstwo bardzo szczegółowych pytań, bardzo ciekawych, które w ogóle pozwalały nam się orientować, w jakim środowisku działamy. To trzeba pamiętać, że w takich miejscach, w których trzeba zderzyć perspektywę polską z perspektywą światową, to jest też samo w sobie doświadczenie bardzo, bardzo ciekawe. Więc to warto się już... No i potem to przechodziło kolejne fazy. Była Rada Programowa Uczelni, potem była Rada Wydziału Filozofii, potem był Senat Uczelni, potem była Rada Administracyjna, na końcu Rada Ekonomiczna. I za każdym razem to jest bardzo poważne, to nie są formalności. Powiadam, ta kolegialność, demokratyczność jest tutaj za każdym razem niezwykle poważnie traktowana. Mogę powiedzieć, że zostaliśmy przyjęci z wielką życzliwością, ogromną aprobatą. Projekt przeszedł, umowa będzie podpisana w ten poniedziałek, więc w zasadzie od uruchomienia działań z Angelikum minęło, co też jest imponujące, biorąc pod uwagę, jak poważnie i dokładnie rzecz była procedowana, minęło pół roku, prawda? Więc to jest, myśmy jesienią ubiegłego roku zaczęli, późną, prawda? No trochę, no może trochę więcej, tak? No 7 miesięcy powiedzmy, no ale to jest tempo duże, więc tak, no tym się mogę powiedzieć ostatnimi czasy głównie w Fundacji Świętego Mikołaja zajmowaliśmy. Mamy już program uczelni, bo ten został przyjęty na przyszły rok. No i rzeczywiście teraz jest już moment, a nie, jeszcze o misji, za chwilę jeszcze miałem dojść do papieża, więc już opowiadam, jak było z papieżem Franciszkiem. Otóż Joanna Paciorek, która jest osobą niezwykłym rozmachu, pomyślała sobie, co wprowadziła natychmiast w życie, że COVID, nie COVID, ale inaugurację w urodziny papieskie trzeba zrobić. Wydawało mi się to zupełnie wariackim pomysłem, ale ona wszystko wymyśliła i będzie rzeczywiście w poniedziałek o 17:00 będzie uroczystość, chyba pierwsza w ogóle tego typu w historii życia akademickiego, historii, będzie uroczystość otwarcia Instytutu via internet. Będzie można ją zobaczyć na YouTubie. O 17:00 zaczynamy. Będzie, no właśnie. No to jak z kolei ona powiedziała, że ma być ta uroczystość, to ja sobie myślę trochę, jak się okazało, tak to jest postrzelony pomysł, ale zadzwoniłem do rektora i spytałem, żeby mógł poprosić Ojca Świętego papieża Franciszka, żeby może wygłosił jakieś wystąpienie. No ja sobie tylko pewnie brak wyobraźni o tym, jak to wszystko jest skomplikowane. Taki pomysł pozwolił się w mojej głowie urodzić. Ostatecznie jest tak, że jak pewnie wszyscy wiedzą, papież Franciszek wygłosi orędzie do Polaków. Natomiast jeśli idzie o nasz instytut, to zostaliśmy zaszczyceni, no ja już wiem to nieformalnie, oficjalne przekazanie nastąpi w poniedziałek, listem, specjalnym listem z błogosławieństwami dla Instytutu Kultury Świętego Jana Pawła II, jego studentów, profesorów, no i co oczywiście dla nas jest nadzwyczajną frajdą osobistą dla jego twórców. Więc to ze słowami niezwykłej życzliwości wobec samego pomysłu zajęcia się kulturą szeroko pojętą z perspektywy Janu Pawłowej i no i takiego uczczenia tego stulecia właśnie poprzez ten rodzaj działań, nie pomnika, ale no takiego pomysłu, żeby z tym dziedzictwem pójść naprzód. No a po drodze jeszcze wydarzyły się różne niesłychane rzeczy, no bo nie można wykluczyć, ja nie mam żadnej pewności, ale o 11 w Watykanie przy grobie Jana Pawła II odbędzie się msza święta celebrowana przez papieża Franciszka. Ją też będzie można zobaczyć w internecie. No i wczoraj informacja taka do nas przyszła, niesłychanie miła. Rektor Angelicum został zaproszony do koncelebrowania tej mszy świętej razem z papieżem Franciszkiem, czyli no rozumiem, że tam nastąpi ten akt przekazania listu. To są ważne rzeczy w takim świecie.
Tylko jedno pytanie. Czy jesteś pewny, że o 11, a nie o 7 rano?
Nie jestem pewien, teraz sobie zdałem sprawę. Wydaje mi się. Tak, no to właśnie. Ach, gapa jestem. Przepraszam. Może rzeczywiście. Tak, to proszę w takim razie słuchaczy o to, żeby mi wybaczyli i sprawdzili to jakoś w internecie. A może naszego redaktora, jeśli nas słyszy, żeby sprawdził i my jeszcze w trakcie naszej audycji się ewentualnie poprawimy. No, rzecz niesłychanie ważna, no bo to wiadomo, że taka ciągłość jest w Kościele wielką wartością, więc taki sygnał ze strony papieża Franciszka szacunku, głębokiego ukłonu wobec swojego poprzednika jest czymś ważnym. No a dla nas, jako że to jest instytucja papieska, a my działamy w świecie, który jest w tym wszechświecie, jakim jest Kościół katolicki, dla nas niesłychanie ważna i niebagatelna. Więc tyle, jeśli idzie o tę przygodę. Teraz jednak już wracam do misji, bo to ciekawe i sentymentalne dla mnie te historie, ale ważniejszym się wydaje to, co będziemy starali się tam robić. Otóż pomysł jest, który zresztą bardzo jakoś jest dobrze przyjmowany i mi się też wydaje istotny, jest taki, że my nie chcemy, z całym szacunkiem dla badań historycznych, nie chcemy koncentrować się na badaniu dziedzictwa w sensie historycznym. Czyli jest trochę ośrodków na świecie, jest kilku wybitnych badaczy i duże grono ludzi, którzy się tym zajmują. To są rzeczy niesłychanie ważne. No to ogromnie ważne, żeby znać te dokumenty, rozumieć, skomentować je, prawda, ocenić, żeby powstało być może kiedyś wydanie krytyczne wszystkich pism Karola Wojtyły i Jana Pawła II, pełne, prawda, z homiliami. No to wszystko jest oczywiście bardzo istotne, bo bez tego trudno zrozumieć i historię Kościoła, i historię Polski na pewno. Tu nie ma żadnych wątpliwości, prawda, i spory kęs historii XX wieku. To oczywiste, ale my jesteśmy filozofami. No i Mateusz Bernarkiewicz i ja bardzo nas interesuje droga naprzód. Więc chcielibyśmy spróbować z tego tej gigantycznej spuścizny sięgać po rzeczy, które i tematy, i pomysły, i teorie janopawłowe, które pozwalają rozumieć to, co dzieje się wokół nas. Czyli pójść z Janem Pawłem naprzód, prawda? Czyli nie patrzeć w tylne lusterko, ale próbować, mając świadomość oczywiście, że trzeba do niego sięgać, trzeba go studiować, trzeba go czytać w tym celu, ale raczej wykorzystywać to do szukania tego, co naprzód. Bo ja takie głosy słyszę nieraz, że z oszołomieniem parę lat temu czytałem w jednej z katolickich gazet wywiad w związku z jakąś rocznicą janopawłową, I tam ci rozmówcy, trójka rozmówców narzekała, że Jan Paweł II jest już nieaktualny. Myślę sobie, Boże drogi, co to znaczy, że jest nieaktualny? No to jak bardzo jest nieaktualny w związku z tym Platon, Arystoteles, Kant i Święty Tomasz, prawda, i Locke, Hume. No to komiczne w ogóle podejście ludzi, którzy, rozumiem, za aktualne uważają tylko gazety i to wyłącznie dzisiejsze. No to jest groteskowe pojęcie, poważna myśl o rzeczywistości. Oczywiście posiada jakiś, mówię o poważnej myśli, a to był gigant, posiada jakiś wymiar doraźny taki, który znika wraz z kontekstem, ale zostawia też coś, co jest godne uwagi nawet wtedy, kiedy zmieniają się nazwy partii, prawda, czy nazwiska modnych artystów. To jest myśl ponad wszelką wątpliwość niesłychanie głęboka. Przeorała wiek XX, zmieniła Kościół katolicki bardzo głęboko. No i w nas pozostawiła ślad, który mamy i z którego jesteśmy dumni i który nas uszlachetnił, podniósł, który nas nawrócił. I to jest coś, o czym trzeba myśleć. Powiadam, nie ignorując oczywiście badań historycznych, ale myśleć o czymś zupełnie innym. Taki jest pomysł. Do tego chcemy zaprosić najlepsze głowy Kościoła katolickiego. Nie przypadkiem w poniedziałek podczas tej inauguracji, taki inauguracyjny wykład wygłosi Rémy Braque, jeden z największych filozofów chrześcijańskich naszej doby, bo on zupełnie nieświadomie stał się ważną inspiracją dla tej misji katedry. Kiedyś przyjechał do Polski na jakąś konferencję i zadzwonił do mnie, żebyśmy się wybrali na kolację po tej konferencji. No i ja oczywiście, no cóż się robi przy takich poza rozmaitymi, naturalnie poważnymi, filozoficznymi rozmowami, też się plotkuje i gada o tym, co się dzieje wokół. Ja zapytałem go tak bardziej odruchowo, niż licząc na serio odpowiedź. Mówię, jak ta konferencja? A on mówi, wiesz Dariusz, szczerze mówiąc, koszmarna nuda dla filozofa, bo tam byli sami historycy i badali i pisali o tym, co jest w którym dokumencie papieskim i co w którym adhortacji i w którym roku, gdzie pojechał. Więc on mówi, doceniam, no ale myślałem, że to będzie konferencja filozoficzna i że będziemy raczej wykorzystywać myślenie janopawłowe do rozumienia świata niż cofać się w przeszłość. Więc powiem, to jest bardzo ważny element. Chcemy zaprosić do tego repertuaru ważnych tematów wojtylańskich, bo kulturę rozumiemy bardzo szeroko. Oczywiście w tym wymiarze podstawowym, do czego uprawnia nas to, kim Jan Paweł II był, no bo przecież też pamiętajmy, Jan Paweł II był, poza wszystkimi innymi rzeczami, które pamiętamy, był poetą, był dramaturgiem, był aktorem, no niewątpliwie literatem, prawda, w takim klasycznym tego słowa znaczeniu, oczywiście filozofem, teologiem, myślicielem religijnym, więc tu słowo kultura jest zupełnie oczywiste w tym takim najbardziej podstawowym wymiarze, który powiedziałbym mieściłby się w tym, co podlega Ministerstwu Kultury i Sztuki, prawda, czy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to oczywiste. Ale tu chodzi też o szersze znaczenie kultury. No, słowo, do którego pewnie gdyby szukać greckiego ekwiwalentu dla słowa kultura współczesnego, to pewnie by się mówiło, że to jest to coś, co jest polityczne, to jest coś, co jest międzyludzkie, prawda, to jest coś, co konstytuuje pewien porządek ludzkich odniesień, ludzkich zachowań, że to też można traktować jako szeroką pojętą kulturę.
Ja nie wiem, jak to zrobić. W liście byłoby tak. Drogi Dariuszu, muszę już kończyć, bo właśnie podjechała dorożka. Gdybyśmy żyli w XIX, w XIX wieku, to jeszcze...
Już podjechała
dorożka, więc jest teraz czas na postscriptum. Ja w postscriptum poinformuję państwa, że o godzinie 7 rano jest tam msza święta przy grobie.
Widzisz, dziękuję.
świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Poinformuję też Państwa, że oczywiście to jest Instytut Kultury świętego Jana Pawła II. Na Angelikum jest dziełem społecznym, także już można na pewno wspierać to dzieło, bo to dzieło ma trwać i ma być świadectwem i tym nie pomnikiem, tylko żywym pomnikiem świętego Jana Pawła
II.
Dobrze,
że o tym mówisz, bo zaczynamy w poniedziałek, zaczynamy zbiórkę, więc można się do tego grona fundatorów, założycieli przyłączyć. Tak, każdy, kto wejdzie na stronę teologiapolityczna.pl lub na stronę Angelikum, bo to równolegle będzie mógł dołączyć do grona fundatorów, kupując cegiełki takie, które będą te mury, oczywiście metaforyczne mury, bo mieścimy się w budynku Angelikum Rzymskiego, ale te metaforyczne mury i fundamenty Instytutu Kultury budować, więc będę wdzięczny, zapraszam oczywiście wszystkich i bardzo dziękuję za uwagę. Dorożka podjechała, jak rozumiem, więc dłoń ściskam panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom Radia Wnet. Bardzo dziękuję za spotkanie
i do usłyszenia.
I do usłyszenia. Do widzenia.
Dariusz Karłowicz był gościem programu Urodziłem się w roku 1920. Opowiedział o radosnej inicjatywie, która ma swój finał, będzie miała swój finał w Rzymie. Instytut Kultury Świętego Jana Pawła II na Angelikum.